taki najbardziej intensywny rozwój mózgu, to już trwa od okresu prenatalnego, czyli jeszcze przed urodzeniem dziecka. Potem w ciągu tych pierwszych lat, szczególnie pierwszy rok życia, jest bardzo dynamiczny, bo dziecko opanowuje wtedy niezwykle dużo umiejętności, które są potem podstawą do nabywania tych sprawności wyższego rzędu, czyli rozwoju funkcji poznawczych, rozwoju emocjonalnego, rozwoju również przywiązania i relacji emocjonalnych z otoczeniem. Potem następuje taka względna stabilizacja w okresie dziecięcym, w okresie przedszkolnym, chociaż i tutaj się dzieje bardzo dużo w mózgu, szczególnie jeśli chodzi o połączenia neuronalne, które umożliwiają dziecku nabywanie nowych umiejętności. Stąd dla siedmiolatka jest bardzo ważna tak zwana gotowość szkolna, zarówno emocjonalna, jak też intelektualna. Bo nawet jeżeli dziecko intelektualnie wyprzedza swoich rówieśników, na przykład umie już literki czytać, zna pojęcie stałości, czyli pewne takie pojęcia, które są charakterystyczne już dla późniejszego okresu rozwojowego, to nie znaczy, że emocjonalnie jest w stanie funkcjonować w grupie samodzielnie, bez mamy, bez opiekunów, którzy zaspokajają wszystkie potrzeby. Ten etap też łączy się z tym, że dzieci chętnie idą do pierwszej klasy, ponieważ otoczenie się cieszy i mówi, że już dziecko jest dojrzałe, kończy przedszkole, zaczyna szkołę. I tu w wyobrażeniu dziecka ta szkoła jawi się jako coś bardzo dobrego, fantastycznego wręcz. No i niestety część dzieci na tym etapie właśnie konfrontacji z rzeczywistością doznaje pierwszych niepowodzeń. Dlatego właśnie o tym mówimy, że dla rozwoju układu nerwowego, ale również też emocji, ma to ogromne znaczenie. Dlatego, że dziecko w szkole spotyka się zarówno z akceptacją, nawiązuje nowe, takie już bardziej dojrzałe relacje z rówieśnikami, ale też spotyka się po raz pierwszy, często po raz pierwszy, z odrzuceniem, z hejtem, z nieakceptacją różnych swoich cech, zarówno charakteru, jak i też cech wizualnych. Dlatego to jest też burzliwy okres. Natomiast następny taki okres, to jest okres dojrzewania, dorastania i to już jest jakby odrębna historia, która się również w naszym mózgu dzieje.
Mówimy, że nastolatek, który idzie spać, może być nie tym samym nastolatkiem rano. To tak gwałtowne zmiany?
Bardzo gwałtowne. Mało tego, to nastolatek, który godzinę wcześniej był miłym dzieckiem, na przykład za godzinę może być zupełnie innym. My nie rozumiemy zmiany zachowania, ale on też nie rozumie swojego zachowania. Także to jest bardzo taki intensywny z kolei wiek, kiedy zaczynają działać hormony płciowe, czyli zarówno u chłopców szczególnie testosteron, u dziewczynek często są to właśnie estrogeny, które paradoksalnie chronią mózg przed niektórymi uszkodzeniami czy złymi rzeczami. Trzeba powiedzieć, że hormonalna zmiana jest bardzo znacząca, bo ona dotyczy też wyglądu, wizerunku siebie, a tego, w jaki sposób spostrzega dziecko swoje ciało, siebie samego. I również nie do końca rozumie emocje, które zaczynają się pojawiać, których wcześniej nie było. Emocje mogą być skrajne, także tutaj takiej huśtawki emocjonalnej, która jest charakterystyczna dla właśnie okresu dojrzewania wcześniej, nie ma. Oczywiście mówimy o buncie trzylatka i takich różnych okresach, kiedy dziecko próbuje i testuje otoczenie, na ile może sobie z kim pozwolić. To tu naprawdę chodzi już o takie głębokie emocje, które nie zawsze są zrozumiałe.
Czyli mamy sumę zmian, a tu jeszcze trzeba podołać obowiązkom szkolnym i presji otoczenia.
No i trzeba jeszcze jakoś ogarnąć swój własny mózg, w którym też dzieją się różne rzeczy. To jest okres bardzo znaczący dla zaburzeń takich właśnie, które potem mogą znacząco utrudniać funkcjonowanie w życiu dorosłym, jak zaburzenia lękowe, też niektóre choroby psychiczne. O ile wcześniejsze zaburzenia organizacji funkcjonowania mózgu są związane z powstaniem zaburzeń neurorozwojowych, które już widać we wcześniejszych etapach, o tyle to, co się dzieje w mózgu nastolatka, ma znaczenie dla wystąpienia późniejszych zaburzeń, na przykład też ciężkich chorób, jak choroba afektywne czy schizofrenia. Ale w tym okresie, dlaczego tak się dzieje, następuje reorganizacja też połączeń synaptycznych. Mówimy tutaj o tak zwanym przycinaniu synaptycznym, w zależności od uwarunkowań indywidualnych, między innymi też genetycznych. Tutaj mówimy o tym, że mózg jakby oczyszcza się z niektórych komórek, które źle funkcjonują, a zmienia się jakość połączeń. Czyli więcej to nie zawsze znaczy lepiej. Tutaj chodzi o to, żeby wyczyścić jakby pewne regiony, tak by można było powiedzieć, po to, żeby doszło do takiej większej specjalizacji ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie właśnie tych połączeń neuronalnych, tak, żeby funkcja dana była zorganizowana na jak najlepszym poziomie. I tu chodzi zarówno o ten mózg emocjonalny, jak też mózg kognitywny, które można powiedzieć, że no nie można tego może do końca nazwać rywalizacją, ale one cały czas domagają się swojej uwagi. Mózg emocjonalny swojej, mózg poznawczy, czyli jakby te obszary poznawcze swojej. Natomiast nie ma też jeszcze do końca dobrego współdziałania, ponieważ te obszary, które są związane i połączenia z mózgiem emocjonalnym, one się bardzo przenikają z mózgiem, z połączeniami odpowiedzialnymi za wyższe funkcje poznawcze, takimi jak funkcje wykonawcze szczególnie, pamięć operacyjna, rozwój takich funkcji, które są związane z odpowiedzialnością, rozumieniem sytuacji złożonych, umiejscowieniem też siebie w świecie. To są funkcje już takie wyższego rzędu. I tutaj można powiedzieć, że to przycinanie synaptyczne może być czasami związane z tak zwaną nadmierną apoptozą komórek, gdzie giną nie tylko te, które są wadliwe, ale też mogą zginąć te, które są w jakimś tam bezpośrednim sąsiedztwie.
Na zawsze?
Na zawsze. I to jest już proces, który jest związany z predyspozycją do chorób afektywnych. Tu widzimy w zachowaniu wyższą wrażliwość na bodźce stresowe. Dziecko, które radziło sobie do tej pory ze stresem zupełnie nieźle, przestaje się sobie radzić, zaczyna się zamykać, ale wiemy, że to jest u wielu nastolatków. To takie oderwanie, zamknięcie, przekonanie, że nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie rozumie. Wyobrażenie sobie swojej na przykład śmierci, odejścia, tego, jakby wszyscy żałowali, gdyby mnie nie było. I o ile w pewnych warunkach to jest rozwojowe i jak najbardziej naturalne, jest to związane również z rozwojem wyobraźni, to w nadmiarze może to być już objawem zaburzeń depresyjnych czy jakichś bardzo poważnych zaburzeń, na które trzeba być bardzo uważnym.
Mamy zatem roller coaster. I jak wspierać tę jazdę, żeby ona miała szczęśliwą metę?
Jednego przepisu nie ma, dlatego że ta jazda, tak jak powiedziałam, może być z godziny na godzinę, z dnia na dzień, czy tak jak tutaj pani powiedziała, że wieczorem idzie spać inne dziecko, wstaje zupełnie inne. Natomiast na pewno istotne jest otoczenie dziecka wspierające, żeby dziecko na każdym etapie rozwoju nie miało wątpliwości, że ma wsparcie emocjonalne, wsparcie psychiczne. Na pewno nie ma tutaj możliwości, żeby nie rozmawiać o emocjach, czyli wszystko robić, żeby nazywać emocje, uczyć dziecka, jak rozpoznawać te emocje, o czym one świadczą. Nawet nazwanie swojego stanu, że jestem na przykład zły, odczuwam gniew, już jest pierwszym etapem do tego, żeby umieć sobie poradzić ze stresem i z tymi emocjami. Czyli nazwanie, rozpoznanie u siebie i u innych ludzi, pokazywanie, jak to wygląda u innych. Czy za gniewem, złością zawsze stoją złe intencje. To jest niezwykle ważne. Jakie intencje stoją za zachowaniem innych ludzi w stosunku do nastolatka? Zranić można bardzo szybko, bardzo łatwo, nawet bez woli, bez złej woli. Dlatego tutaj rozmowy z dzieckiem są niezwykle istotne i to one się powinny odbywać w domu, w szkole, taka edukacja powinna być wszechobecna. To można powiedzieć, to powinna być wiedza publiczna, a nie jest.
Pani profesor, a kiedy ten roller coaster już dociera do mety? W którym roku życia?
Bardzo indywidualnie, natomiast można mówić, że o takiej pewnej dojrzałości mózgu około 18, 19, 20 nawet roku życia, a nawet i później. To jest też proces indywidualny, ponieważ na ten proces dojrzewania mózgu, gdybyśmy dali mu dojrzeć w warunkach bardzo sprzyjających, nakładają się różne sytuacje, które jednak utrudniają ten proces. To są na przykład leki, to są choroby, to jest złe traktowanie czy nieumiejętność nauczenia dziecka zarządzania własnym stresem, kiedy ono idzie, a w takie techniki bardzo silne, bardzo sugestywne, ale niebezpieczne dla mózgu, jak choćby używki, totalny bunt przeciwko otoczeniu, kiedy w ogóle nie ma możliwości dotarcia. Nie jest prawdą, że dziecko nie chce rozmawiać. Dziecko nie chce, bo tak mówi, ale tego bardzo potrzebuje. I wtedy można posiłkować się jakimś tam wsparciem profesjonalnym ludzi, którzy znają ten okres rozwojowy, a jednocześnie nie są tak bardzo silnie związani z nastolatkiem. To może być właśnie psycholog, może być pedagog szkolny, może być nauczyciel zaufany w szkole. Także rola tutaj szkoły i nauczycieli jest ogromna. Muszę powiedzieć, że znam dzieci, które przeżyły różne trudne okresy, różne trudne chwile i jedne były totalnie zdołowane przez nauczycieli, przez ich nieodpowiednie podejście, a drudzy zawsze mówią, że to jest osoba, która uratowała mi życie. Zdarza się tak, że pamiętają taką osobę z imienia, nazwiska, z wyglądu, z wypowiedzi, nawet jeżeli ci ludzie, ci nauczyciele w ogóle nie są świadomi, że byli aż takim wsparciem dla dziecka. Są wspominani przez wiele, wiele lat.
Pani profesor, czy jest coś, czego jeszcze nie wiemy o mózgu dorastającej osoby, a co bardzo by się przydało, żeby to wiedzieć?
Tak, jest takich rzeczy bardzo wiele. Między innymi można powiedzieć, że w mózgu są takie trzy podstawowe sieci neuronalne, które cały czas współdziałają ze sobą. To jest taka sieć stanu spoczynkowego, czy sieć, która jest związana właśnie z funkcjami wykonawczymi, czy też właśnie ta sieć emocjonalna. Ich jest zresztą bardzo dużo. Ale my byśmy na pewno chcieli wiedzieć, jak to wygląda w czasie działania, w czasie akcji. Nowoczesne metody neuroobrazowania mózgu, funkcjonalne metody już na wiele pytań potrafiły nam odpowiedzieć, ale jak to się dzieje, to my do końca tego nie wiemy. Jest duża nadzieja właśnie w zastosowaniu nowoczesnych algorytmów, między innymi do takich właśnie opartych na sztucznej inteligencji. To są algorytmy matematyczne, ale one w neuronauce są niezwykle ważne. Tylko że neuronaukowiec musi zadać konkretne pytanie, czyli na przykład jaka sieć w tym momencie musi być zaktywizowana, jaka wyciszona. Co zrobić, żeby dziecko uzyskało stan optymalnego takiego właśnie relaksu czy spokoju, a nie wpadać w tak zwany stan częściowej pozornej uwagi, co na przykład dają nowoczesne technologie, które nie wymagają uwagi i wystarczającej atencji. Czyli z jednej strony one są ciekawe, dzieci się tym interesują, mało tego podsuwamy je wszędzie, ale nie wiemy, że ciągłe scrollowanie na przykład YouTube'a powoduje ten stan właśnie częściowej uwagi, takiej pozornej uwagi. A tak naprawdę on nie wymaga od mózgu wiele, właściwie niczego nie wymaga.
Czy to się wiąże z tak zwaną zgnilizną mózgu, o której się mówi tak społecznie?
No społecznie medialnie. Tak się rzeczywiście mówi. Natomiast to można nazwać konkretnie, prawda? Bo to jest taki stan, który nie występuje wtedy, kiedy jesteśmy czymś zainteresowani, naprawdę coś robimy, oddajemy się pasji. Nie wiem, idziemy w góry, kontemplujemy widok, rozmawiamy z kimś.
Rozmawiamy
jesteśmy
z kimś, na 100%.
Prawda? Jesteśmy na 100% zaangażowani. I tutaj procesy, które angażujemy i też sieci neuronowe, które współdziałają z sobą, to są już takie procesy, można powiedzieć, z przetwarzaniem głębokim, które dają nam coś. Coś z tego zostaje. Na przykład zostają w nas dobre emocje po spotkaniu z kimś. daje nam satysfakcję to, że rozwiązaliśmy problem. Nawet jeżeli rozwiązanie tego problemu zajęło dużo czasu i był on trudny, był wyzwaniem dla dziecka, to zadowolenie i to, jak układ nagrody jest zaktywizowany, jest czymś zupełnie innym jakościowo, niż to, że chwilowo dostałem lajka, chwilowo przeskrolowałem jakieś tam filmiki, chwilowo się z czegoś pośmiałem. Wszystko jest na chwilę, to nie jest zapamiętywane. To są tak zwane właśnie rzeczy, które przepływają, można powiedzieć, zaśmiecają umysł, natomiast nie dają niczego na stałe. I ja myślę, że gdybyśmy umieli sobie z tym poradzić, to już by było bardzo dużo.
Pani profesor, rada neuropsychologa dla ucznia, tego młodszego i starszego, u progu nowego roku szkolnego.
Żeby ufać sobie, żeby czuć się dobrze, żeby wiedzieć, że jest się człowiekiem wyjątkowym, jedynym na świecie i we wszechświecie. Trzeba na tyle przygotować dziecko, żeby ono było odporne na ewentualne uwagi krytyczne. Trzeba się też nauczyć przyjmować tych uwag krytycznych i to właściwie jest rada zarówno dla ucznia, który idzie do pierwszej klasy. No, tym uczniom życzę, żeby wszystkie te marzenia i wyobrażenia dobre o szkole się spełniły, a tym starszym, na przykład tym dzieciom, które nie bardzo chcą iść do szkoły i żałują, że wakacje się skończyły, życzę tego, żeby zobaczyły, że szkoła może być bardzo pozytywna, może być bardzo fajna, jeżeli nawiążemy prawdziwe relacje i trafimy na ludzi, którzy będą nas wspomagali. A wiem, że wiele takich szkół jest i wielu ludzi, którzy wspomagają dzieciaki, jest naprawdę bardzo zaangażowanych i oddanych.